Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ewa Tylus, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w naszej audycji Koloseum. Jesteśmy na falach FM w Warszawie i w Krakowie. I to jest taka nowa sytuacja, w której jesteśmy. A tak kontynuujemy już nasz temat chrześcijan prześladowanych, chrześcijan na całym świecie, którzy modlą się za wolność, modlą się za uciskanych, dyskryminowanych i prześladowanych braci i siostry w wierze. A ze mną teraz na linii jest pan Konrad Ciempka z Krakowskiego Biura Pomocy Kościołowi w Potrzebie, Regionalnego Biura. Bardzo serdecznie witamy.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Chcemy dowiedzieć się, co obecnie dzieje się w biurze, co dzieje się w Krakowie. Jesteśmy ciekawi, jakie macie spotkania i do czego moglibyśmy zaprosić krakowiaków i nie tylko. Jeśli chodzi o Stradomską 6 w Krakowie, czyli o nasze regionalne biuro PKWP.
Tak, Krakowskie Biuro Pomocy Kościołowi w Potrzebie, które nazwaliśmy Pola Dialogu, to szczególne miejsce. Szczególne miejsce na mapie Krakowa, ale też na mapie całej Polski, ponieważ jest to pierwsze miejsce, które podejmuje tak naprawdę tematykę prześladowań chrześcijan, tematykę łamania wolności religijnej we współczesnym świecie i dialogu międzyreligijnego. Stąd nasze liczne organizowane spotkania, środowe spotkania, czy też od niedawna wtorkowe i sobotnie, do szczegółów. Szczególnie środowe spotkania filmowe, które podejmujemy, nad którymi się też zastanawiamy, nad sytuacją chrześcijan w danym kraju. Jutro takie spotkanie na temat Pakistanu. Ostatnio w październiku przeżywaliśmy 10. dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym i szczególnie właśnie za chrześcijan w Pakistanie się modliliśmy. Ostatnio również sprawa Asi Bibi nabrała tempa. Zostało ogłoszony wyrok prawomocny, uniewinniający Asię Bibi, z czego się bardzo cieszymy. Jednak ona dalej jest w Pakistanie, dalej jest w stolicy tego kraju, w więzieniu z informacji, które zostały do nas przekazane i są to oficjalne na dzień dzisiejszy. Co dalej będzie z Asią, nie wiemy. A wracając do pól dialogu, w ostatnim czasie zaczęliśmy również cykl spotkań na temat islamu, które prowadzi ksiądz profesor Krzysztof Kościelniak, ceniony arabista, orientalista, znawca tej religii, wykładowca na wielu uczelniach, czy też na Bliskim Wschodzie, w Afryce, czy w Azji, doskonale zna tą religię i w każdy pierwszy i trzeci wtorek spotykamy się tutaj w naszym biurze przy Stradomskiej 6, aby więcej wiedzieć, aby znać również, czym jest ta religia, ponieważ im więcej wiemy, tym nasze postrzeganie też rzeczywistości, współczesnej rzeczywistości, postrzegania różnych spraw, które się dzieją na tle religijnym, to postrzeganie jest głębsze i lepsze. Więc warto i też zapraszam na te spotkania 18 w każde pierwsze i trzecie wtorki miesiąca. Mamy też również ofertę dla osób starszych, dla seniorów. Trwa pierwsza edycja sobotnich spotkań Pola dla seniora. które odbywają się w drugie i czwarte soboty o godzinie 11. Jest to spotkanie takie kulturalne. Dzięki uprzejmości też wydawnictwu Rafael mamy możliwość odtwarzania filmów, ciekawych filmów i stworzyliśmy taką przestrzeń również właśnie dla osób starszych, aby mogli przyjść, wyjść z domów, zaktywizować się, spotkać się z rówieśnikami, obejrzeć dobry film, wypić dobrą kawę i dobrze spędzić czas. Także tych spotkań jest wiele. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, czyli pkwp.org, ale również na naszych stronach, mediach społecznościowych, ponieważ istniejemy też na Facebooku, Pola Dialogu oraz na Instagramie o tej samej nazwie. Więc bardzo serdecznie też zachęcam.
Jedno spotkanie na temat islamu już się odbyło i były tłumy. Co możemy o nim powiedzieć?
Pierwsze spotkanie odbyło się właśnie tydzień temu. Budziło bardzo duże zainteresowanie. Więcej osób nie mogliśmy pomieścić w naszym biurze, więc liczymy, że za tydzień będzie podobnie.
Bardzo dziękujemy panu za opowiedzenie nam o krakowskim biurze, o tym, co tam się dzieje. Zaznaczmy, że można tam się zawsze napić kawy, zjeść ciastko, porozmawiać, spotkać się. To jest taki punkt spotkań dla ludzi ciekawych świata.
Tak, oczywiście. Codziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do 17 można do nas przyjść. Na miejscu jest, co ważne podkreślenie, są wystawy. Wystawa czasowa. Jutro zaczynamy, otwieramy nową wystawę na temat sytuacji w Pakistanie, na temat Pakistanu, ale również jest wystawa stała. Są to rzeczy przywiezione z Syrii i z Iraku, zniszczone przez tak zwane państwo islamskie. Czyli niejako są to rzeczy, które mówią o współczesnych prześladowaniach. Te rzeczy są głosem tych chrześcijan, którzy doświadczają tych prześladowań z rąk ekstremistów. I również przychodzą do nas klasy, młodzież, na prelekcje. Oni słuchają, dowiadują się tych informacji, które w mediach nie usłyszą, nie zobaczą. Więc my również jeździmy do szkół, do parafii, jesteśmy zapraszani, za co też dziękujemy i też zachęcamy do przychodzenia tutaj do Pól, gdzie właśnie też jest kawiarenka, można przyjść, wypić kawę, porozmawiać, przeczytać dobre książki, bo również mamy małą biblioteczkę, więc tych atrakcji, tych rzeczy jest bardzo wiele w naszym biurze przy Stradomskiej 6.
A czy możemy teraz zdradzić słuchaczom, co między innymi będzie można zobaczyć na wystawie na temat Pakistanu?
Będą to informacje i zdjęcia przedstawiające sytuację chrześcijan we współczesnym świecie, czyli jak oni żyją, dowiedzieć się o statystykach, o historii, również o historiach chrześcijan, którzy zginęli. Zginęli tylko z jednego powodu, z powodu, że byli wyznawcami Jezusa Chrystusa.
Za chwilę będę rozmawiać z Michałem Królem, który jest jednym z twórców filmu o Asi Bibi i ten film będzie można obejrzeć właśnie u was przy Stradomskiej w Polach Dialogu.
Tak, jutro zobaczymy streszczenie tego filmu, ponieważ ten film jest bardzo długi, więc zobaczymy streszczenie filmu oraz będziemy gościć między innymi Michała Króla, właśnie współtwórcę tego filmu, więc zapowiada się bardzo ciekawe i myślę, że z punktu widzenia tego, co się dzieje też w Pakistanie, bardzo ważne spotkanie. Także zachęcam do przyjścia jutro o 19 w Polach Dialogu.
I oczywiście będzie też drugi twórca, Maciej Grabysa.
Maciej Grabysa również przyjdzie.
Bardzo serdecznie pana pozdrawiamy i obiecujemy przekazywać wszystkie zaproszenia za pomocą naszej anteny i naszej audycji.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam i z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy, z Panem Bogiem. Pan Konrad Ciempka z krakowskiego biura PKWP był gościem Koloseum. I zapraszamy państwa na chwilę muzyki, a później będzie rozmowa właśnie z Michałem Królem, z tym, który jeździ po świecie i dokumentuje sytuację chrześcijan, był w Syrii, kręcił film o Asi Bibi i zaraz o Asi Bibi właśnie z nim porozmawiamy. Koloseum. Drodzy Państwo, już na łączach mamy kolejnego gościa. Jest nim Michał Król z salezjańskiego wolontariatu Młodzi Światu z Krakowa i jest to jeden z twórców, oprócz Macieja Grabysy, filmu o Asi Bibi. Uwolnić Asię Bibi. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bardzo się cieszymy, że znowu słyszymy się w naszej audycji i rozmawiamy dzisiaj o Asi Bibi, ponieważ wy znacie dokładnie jej sytuację. Byliście w Brukseli wtedy, kiedy była taka debata na temat Asi Bibi, specjalnie powołana, specjalnie zwołana w tym celu, żeby ją uratować. Kiedy to było i jak od tamtego czasu sytuacja się zmieniała? Wiemy, że Asia bardzo długo siedziała w więzieniu, groziła jej kara śmierci jako jedynej kobiecie w Pakistanie, a teraz już ona jest na wolności.
Tak, dokładnie. No, sprawą Asi Bibi tutaj zainteresowaliśmy się, kręcąc serię filmów dokumentalnych Prześladowani, Zapomniani o sytuacji chrześcijan na świecie i wtedy w ręce Maćka Grabysy wpadła książka Bluźnierstwo, napisana przez Anne-Isabelle Tollet. Wtedy zdecydowaliśmy się pojechać do Paryża, gdzie wtedy Anne-Isabelle mieszkała. To był rok 2014. Nakręciliśmy wywiad z Anne-Isabelle. Zgodziła się udzielić nam tego wywiadu i od tego czasu związaliśmy się ze sprawą Asi Bibi, związaliśmy się z samą Asi Bibi, chociaż Asi Bibi nie spotkaliśmy nigdy osobiście, ale rodzinę Asi, prawników, Josefa Nadima, który opiekował się i dalej opiekuje się rodziną Asi Bibi, spotykaliśmy osobiście, będąc właśnie w Pakistanie. Tak jak powiedziałem, tą sprawę śledzimy od roku 2014. Następnie nakręciliśmy film. To była właśnie inicjatywa wolontariatu misyjnego Młodzi Światu razem z organizacjami Citizen Go, Haste Oir, z Magdą Korzekwą i też z domem wydawniczym Rafael, którzy byli producentami tego filmu. Od tego czasu jeździliśmy na pokazy. Premiera tego filmu odbyła się w Rzymie. Na tej premierze obecny był mąż Asi Bibi, Asik Masih, córka Asi Bibi, także Josef Nadim. Następnie kolejna premiera w Madrycie, też liczę pokazy tutaj w Polsce, w Madrycie również z rodziną Asi Bibi. Też byłem obecny na spotkaniu, na krótkim spotkaniu rodziny Asi Bibi z papieżem Franciszkiem. Także w Nowym Jorku na konferencji ONZ, gdzie też rodzina Asi Bibi była dostępna na zaproszenie też organizacji Citizen Go. I jakby sprawę tą śledzę nieprzerwanie od naszego wyjazdu do Pakistanu, czyli to już jest, jakby nie patrząc, prawie no, 4 lata,
tak.
Ponad 4 lata. I jak wszyscy wiemy, no, Asi Bibi cały czas ta sprawa była obecna w mediach, pisano o tym, ciągle przekładano kolejny wyrok, ciągle to przekładano, tutaj sąd nie mógł się zebrać, tutaj jakieś kolejne problemy. Też cały czas byłem w kontakcie z Josefem Nadimem, który opiekuje się na co dzień rodziną Asi Bibi i też tutaj zapewniał, że będzie kolejna rozprawa, potem rozprawa się nie odbyła z jakichś względów, aż wszyscy jakby usłyszeliśmy tą dobrą wiadomość 31 października tego roku, zaraz przed świętem wszystkich świętych, kiedy to ogłoszono, że Asia Bibi jest wolna. I tutaj oczywiście wielka radość i też to, że te działania też, i tak jak pani redaktor wspomniała, i czy w Parlamencie Europejskim, czy
nawet sam film nakręcony.
Czy one na rzecie, czy właśnie książka Anne-Isabelle Tollet i film, ale ja tutaj też chcę podkreślić też te modlitwy, które
płynęły z całego świata.
Z całego świata też tutaj trzeba powiedzieć, że nawet Muniek Staszczyk też nagrał piosenkę o Asi Bibi. Ta piosenka jest na YouTubie, może każdy sobie posłuchać. Śmierć za bluźnierstwo. Był to kolejny właśnie część projektu Nieśmiertelni, który właśnie realizowaliśmy dla prześladowanych chrześcijan. I jakby to wszystko się skumulowało i przez te 9 prawie lat, gdzie Asia Bibi była w celi śmierci, udało się ją uwolnić. I też potem zamieszanie, które wyszło, że jednak rząd Pakistanu pod presją jakby islamistów chwilowo cofnął swoją decyzję, potem się okazało, że jednak Asia Bibi nie jest, w sensie jest dalej w więzieniu, jednak jest uniewinnionym. Z najnowszych informacji wiemy tyle, że Asia Bibi przebywa w bezpiecznym miejscu, jest już poza więzieniem w Multan, no i czekamy co dalej.
No właśnie, bo teraz jest sytuacja taka, że nawet ktoś zamieścił w internecie petycję, do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza o przyznanie Asi Bibi i jej rodzinie azylu w Polsce. Dlatego, że nadal są takie obawy, że gdy w Pakistanie islamscy fundamentaliści złapaliby Asię bądź kogoś z jej rodziny, mogliby im zrobić krzywdę, doprowadzić do śmierci Asi, dlatego że tego się domagali. Tak jak wspominałeś, były ogromne protesty po tym, jak islamiści radykalni usłyszeli, że ona jest na wolności. Mieli też pretensje do prezydenta tego kraju i do sądu oczywiście. I gazety nawet wypowiadały się w takim akurat duchu, że ta kobieta nie powinna być na wolności. Dlaczego? Powinna być kara śmierci. Dlaczego uwalnia się taką osobę? I był to taki ogromny bunt, że teraz są takie działania ku temu, żeby Asię wyprowadzić z tamtego kraju, żeby ona zamieszkała właśnie w Europie. I co teraz będzie? Może najpierw skupmy się na tym, czy spodziewaliśmy się takiej fali protestów? Czy to było dla nas jakimś zaskoczeniem? Wiemy, że to jest kraj muzułmański. Wiemy, jak tam rozkłada się statystyka. Jest mało chrześcijan, jest więcej muzułmanów. Ale nie spodziewaliśmy się chyba takiej eskalacji nienawiści wobec tej kobiety.
No, tak, dokładnie. Chrześcijanie jest na ponad 200-milionową populację. Jest chyba, z tego co pamiętam, 96% muzułmanów. 1,6% to są chrześcijanie. Reszta, około 2%, stanowią inne religie. I szczerze mówiąc, po realizacji tego filmu i też po tych różnych protestach, które już miały miejsce do tej pory właśnie przeciwko w ogóle Asi Bibi, ja się totalnie zdziwiłem, że taka informacja o uwolnieniu Asi Bibi została podana publicznie, bo też to wywołało moje zdziwienie. Ja myślałem o tym, bo to już było wiadomo, że rozprawa właśnie w sprawie Asi Bibi odbyła się 8 października.
Tak.
I ja myślałem, że nawet, oczywiście miałem nadzieję, że zostanie uwolniona, ale że nawet jeżeli to się stanie, nikt o tym się nie dowie.
Mm-hmm.
I to było więcej niż pewne, że jeżeli zostanie ogłoszony wyrok, jak został ogłoszony, że Asi Bibi jest niewinna, to spowoduje protesty. Myśmy byli w tej wiosce, gdzie Asi Bibi mieszkała. Jechaliśmy tam dwa razy, gdyż raz jak pojechaliśmy, zostaliśmy, lekko mówiąc, przegonieni stamtąd. Przyjechaliśmy drugim razem właśnie z jednym z dziennikarzy właśnie, to był Rana Tanwir,
z Pakistanu,
dla jednej właśnie z gazet Express Tribune, i on nam jakby pomógł porozmawiać z oskarżycielami Asi Bibi, i oni też jasno powiedzieli, i to jest wszystko nagrane, mamy to na filmie, ten film jest też dostępny online, można go obejrzeć, albo jutro można przyjść właśnie tutaj w Krakowie, będziemy fragment tego filmu pokazywać. Jakby, że nawet jeżeli uwolnią Asi Bibi, to oni będą protestować, i że to każdy wiedział. Mhm. Także ja też nie rozumiem, że rząd Pakistanu był zaskoczony tymi protestami. No. Przypomnijmy sobie też sprawę, bo też byliśmy w Pakistanie w tym 2014, bardzo świeża była sprawa Joseph Colony. Jest na przedmieściach Lahore, gdzie doszło do zdemolowania ponad 100 domów chrześcijańskich tylko po tym, że właśnie jeden z mieszkańców jakby tego chrześcijańskiego osiedla został oskarżony o bluźnierstwo. I w ramach odwetu on oczywiście został skazany przez sąd, ale właśnie to było mało. Mało dla jakby radykalnych islamistów, i prawie 3000 tłum spalił, tam było bodajże 3 kościoły i 100 domów chrześcijan w Joseph Colony.
Siła tej nienawiści jest wielka i ta mobilizacja.
No, dlatego ja też oczywiście cieszyłem się bardzo, gdy usłyszałem właśnie o tym werdykcie pozytywnym dla Asi Bibi. No jednak cały czas miejmy na uwadze to, że chrześcijanie w Pakistanie żyją. Jest ich co prawda 2%, ale to stawia ich w niebezpieczeństwie.
Teraz. teraz nawet po tym wyroku, prawda? Że...
Tak, i właśnie tym bardziej teraz potrzebna jest modlitwa za chrześcijan w Pakistanie. Mm-hmm. I też tak się składa, że też ostatnio był tydzień modlitw organizowany przez Pomoc Kościołów w Potrzebie właśnie za chrześcijan w Pakistanie, za Pakistan. I myślę, że tutaj my jako Polacy głównie co możemy zrobić, to właśnie modlić się, bo tutaj też takie działania oczywiście są potrzebne, w sensie działania dyplomatyczne. Jednak moje zdanie jest takie, że raczej nie potrzeba ich nagłaśniać, gdyż wiemy do czego są zdolni radykałowie w Pakistanie.
Oczywiście. Był taki moment faktycznie, kiedy wiedzieliśmy, że wyrok jest pozytywny, ale jeszcze jest nieogłoszony, także takie informacje docierały do nas. Wiedzieliśmy też, że Asia, matka pięciorka dzieci, uwięziona chrześcijanka, bardzo się zmieniła. Tak słyszeliśmy, że z takiej kobiety pięknej na pewno zrobiła się wychudzona, inna już na twarzy. I mamy nadzieję, że uda się jakoś szybko zapewnić taki spokój i szczęście tej rodzinie, chociaż też w Europie no różnie może być, dlatego że w Europie też są muzułmanie, też różnie mogą się zachowywać, ale najważniejsze jest to, żeby wreszcie było dobrze. W każdym razie jest za co dziękować i Panu Bogu oczywiście i tym ludziom, którzy modlili się. Modliliśmy się.
Tak,
za...
dokładnie. I też to jest sama postawa Asi Bibi. To, że i to trzeba o tym przypominać i też to zostało zawarte w filmie, że ona jakby na samym początku tej swojej trudnej drogi, tego ciężkiego krzyża, który dostała, ona miała szansę jakby z tego wyjść bez większego szwanku, gdyby tylko przejęła islam. Ona tego nie zrobiła i tutaj ona jest dla nas wszystkich tu przykładem, wzorem do naśladowania, jej wiara. I też tutaj każdy z nas może sobie zadać pytanie, jaka jest moja wiara, jak silna. No i nikt tutaj nas nie wsadza do więzienia na lat 9, nie pobije nas, nie spali nam domu. Tutaj właśnie my w Polsce jako Polacy możemy sobie postawić, ale nie tylko Polacy, cały świat również możemy sobie postawić to pytanie. Nie? I tutaj cały czas kibicuję Asi Bibi i mam nadzieję, że już jest w bezpiecznym miejscu poza Pakistanem, bo może właśnie te informacje do nas nie dochodzą i też cieszę się, że te informacje do nas nie dochodzą.
Wszystko jest okej. Matka Boża ma wszystko w swojej opiece. A teraz zaprośmy wspólnie na jutro, czyli na godzinę 18 na Stradomską 6 w Krakowie. Krakowiaków i nie tylko. Pola dialogu.
Pola dialogu. Zapraszam serdecznie. Pokażemy fragment 20-minutowego filmu. Jakby cały film trwa prawie półtorej godziny, ale chcemy też zostawić jakby otwarte pole do dialogu. Tak,
Oczywiście.
Że można będzie zadać porozmawiać. Zadać pytania, też podzielić się swoimi przemyśleniami, a też myślę, że znajdziemy też chwilkę, żeby pomodlić się wspólnie. W intencji Asi Bibi, w intencji prześladowanych chrześcijan w Pakistanie, a także na całym świecie.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia, i do zobaczenia. Michał Król z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu był naszym gościem w Koloseum.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Pozdrawiamy z Panem Bogiem. I jeszcze przypomnijmy słuchaczom, że Asia Bibi, właściwie Asia Noren Bibi, matka pięciorga dzieci z wioski Itana Wali w centralnym Pakistanie, przebywała w więzieniu od niemal 10 lat, kiedy to fałszywie oskarżono ją o bluźnierstwo. To było w 2009 roku. Pierwszy wyrok skazujący ją na śmierć zapadł właśnie wtedy, kolejny w 2014 roku. Asia Bibi odwołała się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. Później siedziała cały czas w tym więzieniu, chociaż były próby oczywiście uwolnienia, przekonania sądu, że jest niewinna. A na przestrzeni lat w obronie Asi Bibi stanęli m.in. gubernator prowincji Pendżab, muzułmanin Salman Taser i chrześcijanin Sabat Bhatti, federalny minister do spraw mniejszości. I obaj oni zostali zamordowani przez radykalnych muzułmanów. Bhatti, który zginął od niemal 30 kul w maju 2011 roku, jest kandydatem na ołtarze, a jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2010 roku. I drodzy Państwo, wracamy po piosence. Koloseum, drodzy Państwo, ta audycja jest realizowana dla papieskiej misji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. pomoc Kościołowi w potrzebie wspiera chrześcijan prześladowanych i nie tylko takich też, którzy potrzebują normalnie pomocy, mają trudne warunki. Docieramy też do misjonarzy, którym trzeba pomóc w ich działalności na całym świecie. Drodzy Państwo, strona internetowa to pkwp.org. Jak co tydzień ksiądz dr Andrzej Paś przygotowuje felietony dla nas. Felietony takie, przy których możemy się zatrzymać, zastanowić i oczywiście dociera do nas i ze Słowem Bożym, i także z pewną historią. Dzisiaj felieton pod tytułem Młodość wiary. Zapraszamy do wysłuchania tego felietonu i ja już z Państwem pożegnam się. Do usłyszenia za tydzień z Panem Bogiem.
Młodość ma to do siebie, że żyje ideałami. Młodzi w każdym pokoleniu są głodni wartości, które uskrzydlają ich i pozwalają mężnie rozwijać godność i moralność. Zazwyczaj to dorośli sprawiają, że młodzież zaczyna błądzić, zarażona złem świata dorosłych. 28 października bieżącego roku papież Franciszek zakończył 15. zgromadzenie zwyczajne Synodu Biskupów na temat młodzieży, wiary i rozeznawania powołania. W kończącej homilii zwrócił uwagę na trzy kwestie. Są to trzy podstawowe kroki wiary. Pierwszy krok to apostolstwo ucha, które polega na wsłuchiwaniu się w każde życie. Papież zaapelował: chciałbym powiedzieć ludziom młodym w imieniu nas wszystkich dorosłych: przepraszam, jeśli często was nie słuchaliśmy, jeśli zamiast otwierać dla was serce, napełnialiśmy wasze uszy. Jako Kościół Jezusa pragniemy słuchać was z miłością, będąc pewnymi dwóch rzeczy: że wasze życie jest cenne dla Boga, ponieważ Bóg jest młody i kocha ludzi młodych, i że wasze życie jest cenne również dla nas, a wręcz konieczne, aby iść naprzód. Drugi krok to bycie przyjacielem tych, którzy są zagubieni życiowo, nie przez aktywizm czy doktrynalne moralizowanie, lecz przez osobową relację. Ostatni krok to świadectwo, moje świadectwo. Bóg prosi, byś pozwolił się Jemu miłować. Ile razy zamiast tego wyzwalającego przesłania zbawienia nieśliśmy samych siebie, nasze recepty, nasze etykiety w Kościele? Ileż razy zamiast czynić naszymi słowami zasłanialiśmy Pana, podawaliśmy się za Jego słowo? To są tylko nasze idee. Ileż razy ludzie odczuwają bardziej ciężar naszych instytucji niż przyjazną obecność Jezusa. Wtedy uchodzimy za rodzaj organizacji pozarządowej, za jakąś organizację parapaństwową, a nie za wspólnotę zbawionych, którzy żyją radością Pana. Doskonałą ilustracją do tego przesłania są młodzi Syryjczycy, którzy głośno wołają: potrzebujemy ramienia Kościoła, aby pomóc nam zbliżyć się do Boga. Wtedy słyszymy papieża, ponieważ potrzebujemy Jego. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż istnieje nadzieja na pokój w Syrii. Jest to głos młodych Kościoła syryjskiego, który mocno wybrzmiał na synodzie biskupów w Rzymie. Uczestnicy z pięciu kontynentów zajmowali się różnymi tematami związanymi z młodzieżą, jej potrzebami i problemami. Na tym tle papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie odniosło się do wielu młodych chrześcijan w Syrii. Młodzież syryjska wyjaśnia, co dla nich znaczy być chrześcijaninem i czego oczekuje od Kościoła w swoim kraju, gdzie są zagrożoną mniejszością, która od 7 lat cierpi z powodu wojny. Niedawno Maid Yalhoum ukończyła studia stomatologiczne. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w kościele grecko-katolickim w Marmarita, w rejonie znanym jako Dolina Chrześcijan. Prosi w swoim apelu Kościół, aby był blisko młodych ludzi. Nie musi to być doskonały Kościół, ponieważ nikt z nas nie jest doskonały, ale powinien być blisko nas i znać nasze życzenia i to, za czym tęsknimy. Maid nie wiedziała nic na temat zakończonego synodu, o spotkaniu biskupów z papieżem Franciszkiem w Rzymie. Uważa jednak, że jest to dobra okazja, aby skoncentrować się na trudnych sytuacjach, z którymi wielu młodych ludzi boryka się każdego dnia w różnych krajach. Tutaj, w Syrii, młodzi chrześcijanie pragną być bardzo blisko Boga, przechodzimy przez trudne czasy. Doświadczyliśmy śmierci przyjaciół i krewnych. Wielu innych opuściło kraj, ale przeżyliśmy także czas radości. Nie ma wątpliwości, że ręka Boga jest z nami. Majt z osobistego doświadczenia wie, jak wiele rodzin musiało uciekać z wysiedlonej miejscowości w Dolinie Chrześcijan. Często odwiedza te rodziny, aby dowiedzieć się, czego potrzebują, aby towarzyszyć ludziom w szpitalu lub przekazać leki dostarczane przez ACN do lokalnego kościoła. Pozostaję tu z powodu mojej wiary, chociaż często tracę nadzieję. Zrozumiałam, że muszę pozostać tutaj i pomóc tym ludziom. Moi rodzice i niektórzy bracia i siostry wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych, jednak ja postanowiłam zostać tutaj. Moją inspiracją był i nadal jest Jezus. Hanna Maluchi jest również jedną z przesiedlonych młodych osób w Marmarita, które poświęcają swój czas i energię na wolontariat w parafii świętego Piotra w Dolinie Chrześcijan. Uciekł z Homs 5 lat temu, aby uniknąć nalotów bombowych. Hanna studiuje medycynę. Mimo wojny nie chciałem porzucić studiów. Zdecydowałem się odbyć staż w szpitalu w Damaszku, a kiedy wojna się skończy, chciałbym zostać tu i pomóc ludziom, aby mogli mieć lepsze życie w Syrii. Młody mężczyzna odniósł się do przesłania synodu biskupów, wyrażając ciche pragnienie. Dla mnie ważne jest, abyśmy jako młodzi ludzie towarzyszyli kapłanom oraz osobom konsekrowanym, które prowadzą proste życie i pokazują nam poprzez swoje działania, że jesteśmy dla nich ważni. Potrzebujemy ludzi, którzy są blisko Boga, aby także czuć się blisko Niego. W Homs, trzecim co do wielkości mieście Syrii po Damaszku i Aleppo, wciąż zamieszkują chrześcijanie, głównie w najstarszej dzielnicy położonej u podnóża starożytnej cytadeli. W tym miejscu około 300 uczniów zgromadziło się w niedawno odnowionej katedrze melchickiej pod wezwaniem Matki Bożej Pokoju, aby celebrować Eucharystię. Wśród nich był Pascal Napki. Studiuje ekonomię, regularnie śledzi przesłania Ojca Świętego z Rzymu. Nie znam osobiście papieża Franciszka, ale z jego słów i uczynków widzę, że jest pokorny. Za każdym razem, gdy go słyszymy, jesteśmy przekonani, że jest nadzieja na pokój w Syrii. Jestem szczególnie wzruszony, gdy wzywa do modlitwy za nasz kraj. Obok Pascala wypowiada się również Hail, student farmacji, który po cichu zastanawia się przez kilka sekund nad pytaniem, czego oczekuje od Kościoła? Odpowiada stanowczo. Oczekuje, że nas zrozumie, zachęci i doda nam też wiary w siebie. Wiem, że to nie jest łatwe, ale wydaje się, że jest to jedyna wspólna droga. Ufanie sobie nawzajem i udzielanie sobie nawzajem wsparcia. Po spotkaniu grupa młodych chrześcijan udaje się na spacer wąskimi uliczkami dzielnicy. Wyjaśnia, że z powodu cierpienia w Syrii niektórzy ludzie odwrócili się od Boga. Bomby, nieustanna udręka i przemoc nie zniszczyły jednak ani radości życia, ani przyszłych planów młodych ludzi. Dlatego my, młodzi, jako wspólnota wiary, musimy najpierw zachęcić młodych ludzi do zbliżenia się do Boga. Podczas spaceru wchodzą do pobliskiego kościoła, aby tam wspólnie się pomodlić. Jest to kościół Najświętszej Maryi Panny, należący do syryjskiej społeczności ortodoksyjnej. Tutaj wszyscy razem żyjemy jako katolicy i prawosławni, bo jest to częścią naszej kultury i naszej tożsamości. Może taki jest rejs łodzi kościoła w XXI wieku na wzburzonym oceanie współczesnego świata. Może młodość oznacza potrzebne szaleństwo wiary, które mogą dać Kościołowi ludzie młodzi. Iskra nowego tysiąclecia. Ksiądz Andrzej Paś, pomoc Kościołowi w potrzebie.